Kiedy słuchałem tego świadectwa brata Witolda, miałem możliwość słuchać to już drugi raz. Pierwszy raz słuchałem tych świadectw, kiedy byliśmy w Świnoujściu. I powiem wam, za każdym razem jestem tym poruszony, bo tak sobie uświadamiam, że tak naprawdę to nie rozdawane są książeczki, to rozdawane jest Boże życie. Ludzie, którzy giną, ludzie, którzy odchodzą gdzieś w wieczność, w potępienie, mają szansę w ten sposób doświadczyć czegoś więcej, doświadczyć Bożego życia. I właśnie o tym Bożym życiu chcę dzisiaj usłużyć. Tak jak dzisiaj czytałem na początku, to wspaniałe nauczanie pastora Tima Kellera na temat Biblii i o czym ona mówi, na końcu stwierdził: Biblia nie jest o nas, Biblia jest o Jezusie Chrystusie. I też można by było powiedzieć, że gdybyśmy chcieli całe przesłanie Pisma Świętego streścić jakby w jednym zdaniu, żeby zawrzeć im wszystko, to możemy spokojnie powiedzieć, że celem Bożego Słowa, celem Bożego działania jest to, co napisał Jan w swoim liście, abyśmy przezeń, czyli przez Jezusa Chrystusa, żyli. I w całej historii stworzenia świata, wieczności Boga chodzi właśnie o życie. Chodzi o pełne życie. W pewnym momencie ono się zaczęło istnieć na ziemi. I teraz zobaczmy, od wieczności po wieczność cała historia rozgrywa się o życie, bo Bóg jest życiem i chce, aby wszyscy również to życie mieli. On ze swojego życia udzielił nam życia wiecznego. I dlatego tutaj chodzi właśnie o taki rodzaj życia, życie wieczne, życie, które sięga daleko więcej ponad to, co jest tutaj. W ostatnim czasie miałem taką okazję być, właściwie to nie jest taka wesoła okazja, ale być na kilku pogrzebach pod rząd. I wiecie, chyba nie ma lepszego miejsca jak cmentarz, żeby sobie uświadomić kruchość tego życia i zadać sobie pytanie, co dalej po śmierci. Czy kres jest na tym cmentarzu, pod tym kamieniem, pod tą grubą warstwą ziemi? Czy może jest coś więcej? I to są zbawienne pytania, ponieważ one przesuwają naszą uwagę, pokazują nam wartość Bożego daru, jakim jest życie Jego. I my dobrze o tym wiemy, słyszeliśmy o tym nieraz i myślę, że największym naszym wrogiem jest to, jest przekonanie, że już o tym słyszeliśmy. Ale pytanie jest inne, czy tym żyjemy? Czy tym żyjemy? To tak, jakbym ci na przykład podał kromkę chleba, ty mówisz, ja już jadłem. No dobrze, ale co stoi na przeszkodzie, żeby zjeść znowu? Celem chleba Bożego nie jest tylko stwierdzenie, że już to słyszałem, że o tym wiem, że nic nowego mi nie powiesz. Celem chleba Bożego jest odżywianie się nim, aby mieć życie, aby to życie w jakiś sposób podtrzymywać. I moi kochani, misją Kościoła, który Jezus powołał, właśnie jest to, przynosić Boże życie wszystkim ludziom. Czytamy w Ewangeliach, idąc na cały świat, głoście Ewangelię, głoście dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. I tak jak dzisiaj też słyszeliśmy, mówiła o tym Justyna, naszą misją, czy naszym hasłem, właśnie jest to hasło. Przyniesiemy Boże życie naszemu miastu i krajowi. To znaczy, stajemy w jednym rzędzie z naszym Panem, aby głosić Ewangelię, aby dzielić się tym, co Bóg dał nam. I zauważmy, w tym pokoleniu, a więc teraz, kiedy żyjemy, w naszych okolicznościach i w naszym czasie. I kiedy patrzymy w historię Kościoła, to widzimy, że to niezwykłe polecenie, jakie dał Pan Jezus swoim uczniom, dotarło aż do nas. I ono przekroczyło chyba wszelkie granice, jakie są możliwe. Granice kultur, granice płci, pochodzenia, granice religii. Ewangelia jak taki zaczyn przeniknęła cały świat i przenika. Dociera do serc. Dotarła też do naszych serc. Dzięki temu łańcuchowi przekazywanej Ewangelii my dzisiaj możemy być ludźmi zbawionymi, ludźmi znającymi Boga, ludźmi, których imiona są zapisane w niebie. I teraz na nas jest kolejny etap. My przekazujemy dalej. My mówimy dalej o tym wspaniałym życiu, jakie Bóg ma dla nas przygotowane, o tym Jego zamyśle, aby nikt nie zginął, ale każdy miał żywot wieczny. Dlatego chciałbym teraz przez chwilkę, żebyśmy otworzyli sobie pierwszy list Jana Apostoła i to będzie główne miejsce dzisiaj tego zwiastowania, właśnie ten list, abyśmy zobaczyli, czym jest to Boże życie, czym się ono charakteryzuje i jak mamy to życie innym przynosić. To jest nasze powołanie. Ostatnio usłyszałem takie ciekawe zdanie, bardzo mnie dotknęło. Ktoś tak powiedział: Bóg nas nie będzie sądził za nasze uczynki, ale za to, do czego nas powołał. Nie za to, co nam wyszło albo nie wyszło, ale za to, do czego nas powołał, co jest naszą odpowiedzialnością. Ciekawa myśl. Otwórzmy sobie pierwszy list świętego Jana Apostoła, 5 rozdział i najpierw odczytamy wiersze od 10 do 13. Każdy, kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Mam nadzieję, że o tym wiesz. Mam nadzieję, że o tym wiesz, że masz żywot wieczny. I kiedy Biblia mówi o życiu, moi kochani, to Biblia nie mówi o teorii. Nie mówi o jakimś zestawie praktyk. Nie mówi o jakiejś informacji, o jakiejś wiedzy. Nie mówi nawet o jakichś regułach. Tak łatwo nam jest przekładać życie na pewne zachowania. Życie jest czymś więcej. Bez życia nie ma żadnych zachowań. Człowiek martwy jest martwy i dla niego nic się nie liczy. Po prostu nie żyje. A więc to życie jest fundamentem. Życie Boże jest czymś, co Bóg dla nas przewidział od początku. Kiedy stworzył człowieka, napisane jest w Biblii, że tchnął w niego życie i stał się człowiek istotą żyjącą. I nigdzie do trzeciego rozdziału pierwszej Mojżeszowej księgi nie mamy wzmianki o śmierci. Bóg stworzył człowieka, aby ten żył. Aby ten żył na wieki. Aby się cieszył tym życiem. Ale w trzecim rozdziale czytamy o tej dramatycznej historii, kiedy ludzie zapragnęli być jak Bóg i nie posłuchali Go. I od tej pory, czytamy w Piśmie Świętym, śmierć weszła na świat. I ta siła śmierci przeniosła się z pokolenia na pokolenie aż do dzisiaj. O czym wszyscy chyba dobrze wiemy. A więc Bóg na początku zamierzył podzielić się z nami swoim życiem. Co to znaczy? To znaczy tyle, że Bożego życia nie da się wypracować. Nie można go sobie na niego zarobić. Nie można go zdobyć. Życie tylko można otrzymać. I mam takie pytanie. Co zrobiłeś takiego, aby począć się i się urodzić? Dokładnie nic. Dlatego, że zostałeś poczęty i zostałeś zrodzony, tak jak i ja. Nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Po prostu nasi rodzice przekazali nam życie. Życie zrodziło życie. Otrzymaliśmy je. Nie jesteśmy jego posiadaczami. Nie jesteśmy jego sprawcami. Tylko je otrzymaliśmy. Dokładnie to samo jest z Bożym działaniem. Bóg zechciał obdarować nas swoim życiem. W jaki sposób? Czytaliśmy w tym fragmencie. 11 wiersz mówi: a takie to jest świadectwo, że żywot ten jest w Synu Jego. 12 wiersz mówi: kto ma Syna, ma żywot. A więc mieć życie wieczne oznacza mieć Jezusa. Dlaczego? On powiedział: ja jestem drogą i prawdą i życiem. I mam takie pytanie: czy masz dzisiaj w swoim sercu Jezusa? Chwała Bogu, ale nie pomyśl z dwóch rzeczy. Nie czy słyszałeś o Nim, czy wiesz o Nim, ale czy Go masz. A to jest wielka różnica. W naszym kraju większość ludzi mówi, że zna Boga, a ja mam pytanie, a co to znaczy znać Boga? Większość ludzi mówi w tym kraju, wierzymy w Boga, a mam pytanie, a co to znaczy wierzyć w Boga? To znaczy zgadzać się intelektualnie, że coś musi być, że ktoś taki jest? Biblijna wiara mówi o tym, jeżeli ten taki ktoś jest i to coś, co musi być, jest, jaki to coś albo ten ktoś ma wpływ na moje życie? Jak nie ma żadnego, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy my wierzymy, czy nie. Ale kiedy on jest i ma wpływ na nasze życie, to znaczy, że naprawdę w niego wierzymy. A więc kto ma Jezusa, ma życie wieczne. Mieć Syna, to znaczy wierzyć w Niego, wierzyć w imię Jego. Zobaczmy, kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Dlatego tak ważne jest głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie. My nie głosimy Ewangelii o kościołach. I ciekawa rzecz, że kiedy zwiastujemy Ewangelię, pierwsze pytanie jest takie, a czym się od nas różnicie? A co wy robicie, czego my nie robimy? Pytanie jest inne. Czy masz to, co ja mam? Czy masz to, co my mamy? A my mamy Syna Bożego. Ja mam Syna Bożego. Jeżeli mam Syna Bożego, mam życie wieczne. A wtedy Biblia mówi, że Duch Święty poświadcza Duchowi naszemu, że co? Że Bożymi dziećmi jesteśmy. Że do Niego należymy. A więc jest bardzo prosto. Boże życie to Chrystus w nas. To Chrystus w nas. Nie informacje o Nim, ale Chrystus w nas. Czym więc to Boże życie się charakteryzuje? Po pierwsze, Boże życie jest bardzo radykalne. I kiedy czytasz Pismo Święte, nieraz zobaczysz takie radykalne postawienie sprawy. Możesz być zimny albo gorący. Albo jest światłość, albo jest ciemność. Albo jest prawda, albo jest fałsz. Albo jest życie, albo jest śmierć. Ciekawe to jest bardzo, że tak bardzo radykalnie stawia Bóg te sprawy w swoim słowie. I na czym polega radykalność Bożego życia? Dokładnie na tym samym. Ono ma zastąpić nasze życie dotychczasowe. Ja nie sądzę, że Paweł napisał tylko tak, żeby to dobrze zabrzmiało. Żyję już nie ja, ale Chrystus we mnie. Ja wierzę w to, że on napisał prawdę, którą żył, którą wierzył. Galacjan 2:20 mówi o tym, że już żyję nie ja, ale Chrystus we mnie. I moje nowe życie to jest życiem Syna Bożego. A więc ono całkowicie ma zastąpić to, co było do tej pory. Trochę prościej to ujął Jan Chrzciciel, mówiąc kiedyś o swojej misji w ten sposób. On, czyli Jezus, ma co? Ma wzrastać, a ja mam się umniejszać. Ma być coraz mniej mnie, mojego ja, coraz więcej Jego. Boże życie ma zupełnie inną jakość. Jest święte, należy do Boga. Wybiera to, co miłe Bogu. Jeżeli mamy otwarte Nowe Testamenty na tym fragmencie, to rzućmy okiem na 3 rozdział, wiersz 9 pierwszego listu Jana Apostoła. Czytamy tutaj: kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Ile razy to miejsce czytam, zawsze jestem konfrontowany z tym słowem. Dlaczego? Bo to miejsce nie daje nam wytłumaczenia i tłumaczenia swoich grzechów. Nie daje nam możliwości je usprawiedliwiać. Daje nam szansę z nich pokutować, ale ich nie usprawiedliwiać. Wielu wierzących, wielu z nas, ja również sam, nieraz chciałem swój grzech usprawiedliwić. No bo widzisz, no bo musiałem, no bo nie dało się inaczej. Zaraz, ten fragment mówi o tym, że z grzechu mam pokutować, ale ich nie usprawiedliwiać. Dlaczego? Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Dlaczego? Posiew Boży, to co Bóg zrodził, jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. kto nie może grzeszyć, nie oznacza niemocy. Bo my potrafimy grzeszyć. Zgadza się? Zdarza się nam takie coś, czy nie? Bracie, zdarza nam się tak. My potrafimy grzeszyć. Ale tu napisane jest, że nie powinniśmy. Dlaczego? Umarliśmy dla grzechu. Boże życie zaczyna zastępować to, co było stare. To życie, które Bóg nałożył do serc, do naszego wnętrza, ono pragnie społeczności z Panem. Ono nas ciągnie do tej relacji z Bogiem. W tym samym liście, w trzecim rozdziale, zobaczmy pierwsze dwa wiersze. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Apostoł Paweł w swoim liście do Koryntian napisał na temat takiej wewnętrznej przemiany, która jest widoczna w nas, nie poprzez nasze wysiłki, ale poprzez nasze wpatrywanie się w chwałę Pana. To znaczy, mówiąc inaczej chyba, żeby mieć z Bogiem bliską relację. Albo polskim przysłowiem, z kim się przestajesz, nie, z kim przystajesz, taki sam się stajesz. A więc kiedy mamy dobrych przyjaciół, ci dobrzy przyjaciele mają na nas dobry wpływ. Kiedy twoim przyjacielem, kimś dobrym przyjacielem jest Pan Bóg, to Jego obecność będzie dla ciebie też wpływać. Będzie nas przemieniać. Pamiętacie Mojżesza, który szedł z góry? Był przed Bogiem kilkadziesiąt dni na górze. I kiedy szedł z tej góry, coś zobaczyli jego współbratymcy. Mojżesz świecił, promieniał. I zawsze sobie myślę w tym miejscu taką rzecz. Dlaczego oni nie chcieli wpatrywać się w jego światłość, żeby coś się z tego udzieliło, tylko go zakryli, żeby ich nie raził? Wiecie dlaczego? Bo łatwiej jest zakryć. Bo Jezus powiedział w swoim słowie, ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło. Dlatego, żeby nas nie raziło, nie osiedlało naszego życia, łatwiej jest to zakryć. Ale my jesteśmy powołani do świecenia. Jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto na górze. Nie można dawać światła pod łóżko czy pod stół. Nakryć je. Światło jest po to, żeby co? Żeby świeciło. I tutaj jest dzisiaj bardzo jasno, nie tylko dlatego, że świeci słońce, dlatego, że jest dużo takich pojedynczych światełek razem zebranych. Ale moi drodzy, naszym celem nie jest świecić w kościele. Chwała Panu, alleluja, chwała Bogu, Bóg jest dobry, ach, cudownie, jak wspaniale. Zadaniem światła jest świecić tam, gdzie jest ciemno. A gdzie jest ciemno? Wszędzie poza Bożym Królestwem. Wszędzie tam, gdzie Pan Cię posyła. Wszędzie tam, gdzie jesteś, gdzie pracujesz. Tam jest ciemno. Ale nie całkiem. Dlaczego? Bo tam Bóg ma Ciebie. Bo tam Bóg ma mnie. To, co dzisiaj słyszeliśmy, to świadectwo tej córki pielęgniarki z tego szpitala. Po coś Bóg umieścił mnie w takim miejscu, a to coś to jest przynosić Boże życie. To znaczy świecić. To znaczy pokazywać sobą drogę. A więc, moi drodzy, to życie, Boże życie w nas pragnie społeczności z Bogiem. Im bliższa jest ta społeczność, im ona jest lepsza, tym bardziej udziela nam się z Jego świętości, z Jego światła. Gdyż takimi jak On, my jesteśmy, Biblia mówi, na tym świecie. Na tym świecie. A kiedy ten dzień przyjdzie, kiedy On się objawi, czytamy tutaj w liście Jana, będziemy do Niego podobni, gdyż Go ujrzymy takim, jakim On jest. I to będzie super zwieńczenie całej tej ziemskiej wędrówki. Ale póki co zadanie jest proste. Mamy świecić. Mamy świecić. To nam pokazuje, że Boże życie w nas jest widoczne. Jest zauważalne. Ono nie może się ukryć gdzieś głęboko. Żywe jest żywe. W pierwszym liście Jana znowu czytamy w pierwszym rozdziale takie słowo. Kto mówi, że w nim mieszka? Czy w nim mieszkasz? Będzie jakieś tak? Amen, tak. Kto mówi, że w nim mieszka, a w kościele wszyscy mówią tak, mieszkamy w nim, jakżeby inaczej? Czytamy dalej. Powinien sam tak postępować, jak kto? Jak on, jak Jezus postępował. A więc zobaczmy, nasze życie, które jest napełnione Bożym życiem, zaczyna mieć wpływ, zaczyna oddziaływać. To nie jest tylko kwestia mówienia, to nie jest tylko kwestia słów. To jest kwestia postępowania. Słowo Boże, które nas zrodziło, zrodziło nas przez wiarę do czynów, do których On nas przygotował. A więc jeżeli mówię, że w nim mieszkam, powinienem, i to jest przykazanie chyba, powinienem tak postępować, jak On postępował. A więc Boże życie ma tę cechę, że jest widoczne. Jeżeli ludzie nie mają pytań, dlaczego taki jesteś, kim ty jesteś, to być może nie widzą za bardzo tego życia. To być może trzeba troszkę te światełko nasze przeczyścić, żeby ta lampka nie kopciła, ale więc dawała ognia. My nauczyliśmy się, że w takim naszym myśleniu, że jesteśmy światłością świata, ale ja mam pytanie, czy ty światłość widać? Kiedy wchodzisz do domu swojego, to wiesz, że masz żarówki powkręcane. Kiedy jest ciemno, żarówek nie widać. Kiedy je widać? Kiedy je włączymy. Prosta rzecz. A więc w jaki sposób możemy to życie przynosić? Zasada biblijna jest bardzo prosta. Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, wiersz drugi, czytamy i trzeci. A żywot objawiony został, mowa tu jest o Jezusie Chrystusie, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i co słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. A więc prawda jest bardzo prosta i bardzo klarowna. Żeby przynieść życie innym, sam najpierw musisz żyć. Dlaczego? Bo życie rodzi życie. Możemy tylko dać to, co mamy sami. I to jest to. I co widzieliśmy, pisze Jan Apostoł. Co widzieliśmy? Najpierw nasze osobiste nowonarodzenie. Nasze osobiste doświadczenie z Bogiem. Prowadzi nas do tego, że zaczynamy świadczyć, co widzieliśmy i świadczymy. A więc mówimy innym, co przydarzyło się nam. Co przydarzyło się nam, co Bóg w naszym życiu uczynił. Dziś słyszeliśmy te świadectwa tego byłego rabina, który nawrócił się przez Boże Słowo, tej kobiety. Znamy swoje własne świadectwa, znamy świadectwa innych, co nam się przytrafiło w przygodzie z Panem Bogiem. Świadczymy o tym, jak On nas zmienił. I trzeci moment, i zwiastujemy wam. Co to znaczy? To samo może przytrafić się tobie. Dlatego, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. On chce mieć wszystkich swoich wybranych. A więc nie jesteśmy żadnym elitarnym klubem, jakąś ekskluzywną grupą ludzi wybranych przez Boga i teraz schodzących z głową w chmurach i mających w nosie wszystko. Zwiastujemy, to znaczy mówimy, Boża miłość jest taka sama dla każdego z nas. To nie jest cudowna rzecz? Zwłaszcza bracia i siostry dłużej wierzący? Obyśmy się nie dziwili, że się inni ciągle nawracają. Obyśmy nie byli z tego powodu zazdrości, że się inni nawracają. Oby Bóg zachował nasze serca i nie pozwolił, żeby nasze serca były podobne do tego starszego brata z Ewangelii, któremu było szkoda, że ten syn twój, młodszy, taki, nie powiem jak, żyjący rozpustnie, wziął i powrócił do domu ojca. To wstyd i hańba. Prawdopodobnie, gdyby ten syn zmarł w tym chlebie z tymi świnkami, Prawdopodobnie starszy syn wychodził tak, no tak, no tak. Co zasiał, to zebrał. Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy. Mam jakieś takie swoje przepowiedzonka? No widzisz, 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 trzeba było tak jak ja. Wiedziałem, że tak będzie. Nic z tego, od razu nic z tego nie szło. Mamy takie słówka? Mamy. Mamy ich dużo w naszych rękawach. Ale Bóg taki nie jest. Bóg łaskę daje do końca, dopóki żyjemy, dopóki ludzie żyją wokół nas, mają szansę wrócić. Mają szansę spotkać Boga. Taki jest sens zwiastowanej Ewangelii, aby wszyscy byli zbawieni. I dlatego jesteśmy powołani, aby zwiastować innym, mówić innym, jeżeli mi to się przytrafiło, to tym bardziej może i tobie się przytrafić, bo to jest ten sam Bóg. A pamiętacie świadectwo Pawła Apostoła, który napisał, i znowuż nie sądzę, że to było tylko takie kreowanie siebie, mówienie na wyrost. On powiedział tak, jeżeli mnie, największemu z grzeszników, list do Tymoteusza, Bóg okazał łaskę, to właśnie po to, żebyście wy nadzieję mieli. On mówi, ja byłem najgorszy, ponieważ niszczyłem Kościół Boży. Ilu z nas walczyło z Kościołem Pańskim przed swoim nawróceniem? Nie sądzę. Jeżeli jemu to się przytrafiło, jeżeli mi to się przytrafiło, mówi Jan, mówi Paweł Apostoł, to właśnie to piszę po to, żebyście wy nadzieję mieli. A więc jeżeli nam to się przytrafiło, to cudowne Boże zbawienie, to właśnie po to, żebyśmy też mogli innym o tym powiedzieć. Pozwolić innym to zobaczyć. Bo w ramionach Ojca miejsca jest bardzo dużo. Tam się wszyscy zmieszczą, bo to jest Bóg. Bo to jest Bóg. Amen? Tak ostatnio często modlę się w ten sposób. Mówię, Boże, rozszerz moje serce i uczyń, aby moje serce było na miarę Twojego serca. Bo tak często próbuję mieć Boga na miarę własnego serca. A to jest wielka różnica. Jeżeli Twój Bóg jest tylko na miarę Twojego serca, to nie jest Bóg. To nie jest Bóg Bożego Słowa, to nie jest Bóg biblijny. To nie jest Bóg nasz. To jest Bóg Twojego serca. Dlatego On chce mieć tak serca nasze rozszerzone, żeby były na Jego miarę. A jaka jest Jego miara? Jana 3,16. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że co? Że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy! Nie tylko my dobrzy. Każdy! Amen? To jest cudowna rzecz. Mieć ten udział w zwiastowaniu Bożego życia. Tak jak czytaliśmy, słyszeliśmy dzisiaj też, jesteśmy współpracownikami Chrystusa. To jest przywilej. To jest przywilej. Nie każdy ma możliwość mówić Ewangelię zbawienia Bożego. Tylko ci, którzy żyją. Dlatego Pan chce, aby Kościół, aby Jego ludzie, mający Jego życie, coś uczynili. Czy zwróciliście uwagę na te dwa pierwsze wiersze w pierwszym rozdziale pierwszego listu Jana Apostoła? One są napisane w liczbie mnogiej. Co widzieliśmy, słyszeliśmy, zwiastujemy, abyście i wy. Mówi mi to, że to jest list do Kościoła, do społeczności, nie tylko do indywidualnych osób. A więc Bóg chce, aby Kościół, aby Jego Kościół przynosił i ukazywał innym Jego życie. Abyśmy to uczynili jako ciało, jako Kościół Chrystusowy, jako Jego zbór. Aby Kościół jako całość docierał do zgubionych. I pomyślcie, w jaki sposób zbór Świdnicy może docierać do ludzi zgubionych. To ja wam powiem. Mamy tutaj ponad 100 osób, które mogą to robić. Już od jutra, a nawet i dzisiaj. To jest Kościół. I za każdym razem usługuję Kościół. Dlaczego? Jestem Jego częścią. W tamtym tygodniu mówiłem o tym, że nigdy nie mówię, że jak gdzieś przyjdę, że mnie nogi moje przyniosły. Tylko mówię, przyszedłem. Tak? Tak mówisz o sobie? I nogi moje mnie przyniosły do Ciebie. A moje ręce teraz Ciebie witają. Tak nie mówimy. Zawsze mówimy o sobie jako o jedności, jako o jednym ciele. Nie wyróżniamy członków, tylko mimo o ciele. Zrobiłem, poszedłem i tak dalej. I podobnie będzie jutro. Będziemy w 100 różnych miejscach i w tych 100 różnych miejscach będzie jeden Kościół. Będzie jeden zbór Świdnicy. Amen? Tak na to patrzmy. I dlatego zwiastujemy i dlatego świadczymy to, co widzieliśmy. A więc Bóg chce, Jezus chce, aby Jego Kościół docierał do ludzi na różne sposoby. Jednym z tych sposobów, jakie teraz bardzo mocno promujemy i w jakim kierunku idziemy, to są grupy domowe. Wyobraźmy sobie, że o to się modlę już od wielu lat, żeby w tym mieście powstało przynajmniej 5 zborów, tyle, ile jest dzielnic Świdnicy. A jak mają one się zacząć? Jak to jest, że rolnik ma całą stodołę zboża? Skąd mu to się wzięło? Bo wczesną wiosną wziął kilka worków i wysiał je na pole. I z każdego pojedynczego ziarenka wyrósł kłos. I przyszło pomnożenie. Pomyślmy sobie sekundkę, jeżeli jesteśmy Bożym ziarnem, Bożym zaczynem, w jaki sposób mamy roznieść po tym mieście znajomość Ewangelii? Tutaj tylko siedząc? Tu się tylko gromadząc? Przecież Bóg nas umieścił w różnych miejscach, aby tam te pojedyncze ziarenka zaczęły wzrastać i pomnażać się. Taka jest idea grup domowych. Moi kochani, one nie spotkają się po to, żeby nam było dobrze i miło, ale ich cel jest bardzo prosty. Cel jest ewangelizacyjny. Przynosić pomnożenie. A więc zapraszamy ludzi na te spotkania. Przyjdź, mam tam kilku przyjaciół, pogadamy sobie. Są to ciekawi ludzie. Zapraszamy i w ten sposób przychodzi pomnożenie. Na Zawiszowie jest kilkanaście osób ze zboru. Moi drodzy, to jest początek czegoś większego. Jak tam będzie jedna grupa domowa, dwie grupy domowe, może trzy, zrobimy zbór. Co wy na to? I będą dwa zbory w Świdnicy na początek. Dobry pomysł? Ja mam to w sercu. Jak mają powstać zbory w Świdnicy, kiedy ciągle jesteśmy tutaj? Musimy roznosić. Gdyby rolnik wysiał całe ziarno w jednym miejscu, bo musi nie chce chodzić po polu, bo za daleko, bo ma 15 hektarów i tutaj sobie taką nagrządkę wysiał sobie te 3 worki zboża, co by tam mu wyrosło? Nic, to by wszystko zgniło. A jednak rolnik mówi, trudno, żniwo jest wielkie, no pole jest duże, zasieje je. Ale potem przychodzi jesień i ma cały kombajn. O to właśnie chodzi. Amen? Co wy na to, bracie i siostry? Ma to sens? Dziwne, że to ma sens od 2000 lat. Tylko czy my widzimy w tym sens? To jest ważne. A więc, moi drodzy, przynoszenie Bożego życia na tym właśnie polega. Jezus mówi, jeżeli pojedyncze ziarno obumrze, przynosi obfity plon. I mamy taką szansę, żeby to miasto zasiać tak jak ziarnem, żeby zaczęły wzrastać, żeby przychodziło pomnożenie. Żeby życie Boże objawiało się, bo to jest nasze zadanie. Przynosić Boże życie temu miastu i krajowi. I wierzę w to, że tak będzie. A kiedy jest takie środowisko, środowisko wiary, nasza modlitwa sprawia, że zaczynają się, nasza wiara i modlitwa sprawia, że zaczynają się rzeczy, o których mówi Pismo Święte. Modlimy się jedni o drugich. Oczekujemy znaków, cudów, uzdrowień. Ducha, duszy i ciała. Dlatego, że to Boże życie cały czas jest żywe. Jezus żyje. On powiedział, te znaki będą wam towarzyszyć. I one są. I co jakiś czas słyszymy o Bożym działaniu. Ale ja mam serce, że chcę tego więcej. Jeszcze więcej. Jeżeli w pierwszym kościele znaki i cuda były na porządku dziennym, to co stoi na przeszkodzie, aby tak nie było dzisiaj? Nic. Bo Jezus jest ten sam. A więc dzisiaj możemy doświadczać bogactwa Bożego życia i tej miłości, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. A więc zbór nasz może działać w tych dwóch skrzydłach. Na dużych zgromadzeniach, gdzie możemy wielbić Pana, budować siebie, zachęcać siebie nawzajem, poczuć siłę dużej grupy, ale także w małych społecznościach, w domach, w grupach, gdzie mamy możliwość mieć bardzo bliskie relacje. Troszczyć się naprawdę jedni o drugich. Wiedzieć, co komu dolega. Stworzyć miejsce akceptacji, przebaczenia, wzajemnej miłości braterskiej. I to czyni dom. To czyni mała grupa, gdzie znamy siebie nawzajem. A więc nasze zadanie jest takie. Iść mówić, świadczyć, zwiastować innym o Bożym życiu, jakie otrzymaliśmy, a wszystko inne to są tylko narzędzia. Jak to będziemy robić? A więc jeżeli kogoś dzisiaj Duch Święty poruszył, aby być Gedeonitą, chwała Bogu. Jeżeli ktoś Cię poruszył, Duch Święty Cię poruszył, żeby być częścią jakiejś grupy, chwała Bogu. To są wszystko narzędzia. Cel jest jeden. Przynosić Boże życie innym ludziom. Dzielić się tym. I prawdą jest to, tak, to mnie bardzo mocno dotknęło też to zdanie, które tu brat powiedział dzisiaj, że gdybyśmy mieli większą świadomość, czym jest wieczność bez Boga, bylibyśmy dużo bardziej gorliwymi, aby ratować innych. Być może chrześcijanie zbyt mało słyszą na temat piekła, na temat odłączenia, na temat potępienia. I to sprawia, że nasze serca tracą wrażliwość i wydaje nam się, że a, cóż tam, gadanie o życiu wiecznym. Ale tak nie jest. Bo pewnego dnia przyjdziemy przed Boży tron i dokładnie, tak mówi Pan Jezus, będziemy osądzeni, oszacowani przez Boże Słowo. Dlatego chciałbym, żebyśmy tym Bożym życiem każdego dnia, o każdym czasie, w każdym miejscu mogli objawiać. Teraz jest kazanie, to nie jest grupa domowa. Trzeba właśnie to rozróżnić. Po nabożeństwie, dobrze? Wstańmy do modlitwy teraz, moi drodzy. Będziemy się modlić o to, żeby Boże życie dotykało innych ludzi, żebyśmy byli narzędziami w Bożych rękach.